Drogo umiłowani w Panu, pokój Wam. Tak się złożyło, że przypadł mi w udziale ten przywilej rozpocząć tą konwencję. I czuję wielką odpowiedzialność. Tym bardziej, że przedmiot, jaki brat przewodniczący przedstawił nam i tak jak wspomniał, jest to pewnego rodzaju eksperyment, bo mamy wszyscy mówić na ten sam przedmiot. Jest to takie trochę trudne. Kochani braterstwo, chciałbym, aby rozważania nasze nazywały się tak, jak brzmi ten werset konwencji. A więc drugi werset 111 psalmu. Pozwólcie, że na początek przeczytam ten drugi werset z różnych przekładów Pisma Świętego, bo jest to bardzo pouczające. Biblia Poznańska ujmuje ten werset tak. Wielkie są dzieła Jahwe, godne są rozważania dla tych, co upodobali je sobie. Biblia Tysiąclecia. Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. Biblia Nowego Świata. Wielkie są dzieła Jehowy, poszukiwane przez wszystkich, którzy mają w nich upodobanie. Inna Biblia. Wielkie są dzieła wiekuistego, odpowiednie do wszystkich swoich przeznaczeń. Inni dodają w tym miejscu, spragnione przez tych, którzy je miłują. Biblia Warszawsko-Praska. Wielkie są bowiem dzieła Pana, zgłębiać je winni wszyscy, których radują. Różnią się te wersety? Co jedno, co jest wspólne we wszystkich? O kim mowa? O najwspanialszej, najcudowniejszej istocie wszechświata i o tym, że On wykonuje dzieła. Wykonywał, wykonuje, jak w trakcie rozważań spróbujemy się zastanowić, będzie jeszcze wykonywał. Dlatego też pozwólcie, że wybrałem te takie zwroty jakby, które najbardziej różnią te przekłady Pisma, a jednocześnie kierują naszą myśl w pewną stronę. Godne są rozważania, mogą ich doświadczyć, poszukiwane przez wszystkich, odpowiednie dla wszystkich przeznaczeń, spragnione przez tych, i tam jest dodane dalej, i zgłębiać je winni wszyscy. Różnią się. Ten sposób przekładu różni się. Spróbujmy przejść do krótkiej analizy tego psalmu. Psalm 111 jest to jeden z psalmów tak zwanych alfabetycznych, w którym poszczególne stychy wiersza rozpoczynają się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. Dlatego też, to jest bardzo znamienne dla tego typu psalmów, składa się on z luźno ze sobą powiązanych aforyzmów. Psalmista jako naczelny temat wysławia Boga i Jego dzieła. Jeżeli byśmy spojrzeli na skrótowe spojrzenie na wersety 2-4, które były tutaj czytane, to możemy krótko powiedzieć, że mówi on, że dzieła Boże wyróżniają się wspaniałością i cechuje je najdoskonalsza sprawiedliwość. Sprawiedliwość ta przejawia się w realizowaniu Bożego wyroku na rzecz wybranego przez siebie ludu. Jeśli chodzi o wersety 5-9, To jest trzecia część tego psalmu. Skrótowo można powiedzieć, że zawiera on stwierdzenie, że potęga dzieł Bożych okazała się w cudach dokonanych dla Izraela podczas ich wędrówki do ziemi obiecanej i w czasie osiedlania się w kraju Kanaan. Dzieła Boże są też dowodem wierności Boga wobec swych obietnic. 10. werset. Ostatecznym wnioskiem psalmisty po wyliczeniu licznych i przemożnych dzieł Bożych jest stwierdzenie, że bojaźń Boża, czyli szczera religijność i oddanie się Bogu, jest początkiem wszelkiej mądrości. Początek psalmu i koniec zawiera uwielbienie Boga. Stąd też chciałbym, kochani, abyśmy dzisiaj nieco zastanowili się nad dziełami Pana. I założenie czynimy od razu: wielkie są dzieła Pana. Z prostej przyczyny, bo ich autor jest największy we wszystkich możliwych kategoriach i kryteriach. Jak wspomniałem, układ tego psalmu, z racji tej, że każdy wers zaczyna się kolejną literą alfabetu hebrajskiego, z tego wynika i pewna treść, zasób treści, pewne uporządkowanie, które jest w pewnym sensie luźno ze sobą związanymi fragmentami. I pozwólcie, że spróbuję zachować ten sam styl przy omawianiu tych zagadnień, które chciałbym, byśmy wspólnie się nad nimi zastanowili. Jak brat przewodniczący wspomniał, jak coś się nam nie uda, to będziemy mogli na ten temat podyskutować w przerwach i myślę, że będzie to również wielkie zbudowanie. Posłużmy się na początku pewnym drogowskazem. Drogowskazem, co prawda, zawartym w Nowym Testamencie, ale wszyscy go dobrze znamy. List do Rzymian, 1:19-20. To bowiem, pisze apostoł Paweł, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich. O kim tu w tym momencie mówi? O narodzie wybranym? Nie, on mówi normalnie nawet o poganach, czyli o wszystkich globalnie ludziach. Gdyż Bóg im to ujawnił, albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przedmioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Dlatego warto jest się zastanawiać nad Jego dziełami, bo właśnie dzieła, spojrzenie na te dzieła, zastanawianie się o nich prowadzi do ich autora. Dlaczego to jest tak ważne? Boć przecież nie ma bezpośredniej możliwości spojrzenia na Boga, bo to jest niemożliwe. Jeżeli da Pan i kiedyś tam dojdziemy, to będziemy na to patrzyli w inny sposób. Myśli ludzi o Bogu są bardzo mgliste i niejasne. No bo Boga nikt nigdy nie widział, jak wspomina Ewangelia na 1:18, ani widzieć może z racji dzielącej wielkiej przepaści natur. Rozpoznać Go można jedynie przez pryzmat Jego dzieł. Pamiętacie, braterstwo, kiedyś uczyliśmy się w szkole o pryzmacie, jak to działa, prawda? Rozszczepienie światła. Ale czy to widać dokładnie przez to? Nie. Apostoł Paweł podpowiada jeszcze inny sposób, jakoby w zwierciadle. Ale to nie znowu w naszym dokładnym zwierciadle, jakie na przykład mamy przed sobą i teraz tak wyraźnie ten, kto chce się w nim zobaczyć, to się widzi. Kiedyś takich zwierciadeł nie było. Obraz nawet w zwierciadle był pewnym sposób zamazany. Stąd apostoł 1 Koryntian 13:12 mówi o tym, że widzimy niejasno jakoby w zwierciadle. W tym samym następnym wersecie dodaje: teraz poznaję po części. I takie jest całe nasze życie. Ten najwspanialszy stwórca wszystkiego, ta najwspanialsza inteligencja widoczna we wszystkich jego dziełach. Powiedzmy sobie od razu. Poziom dzieł wskazuje na świadomego projektanta. Jeszcze coś ciekawego, co chciałbym zaznaczyć. W niektórych rozważaniach, które dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie sobie przeprowadzili, będą pewne sugestie, jakby polemika z tymi osobami, które nie wierzą w istnienie Boga. Dlatego spróbuję, abyśmy podawali sobie argumenty za wobec wątpliwości wysuwanych przez tego typu osoby. Poziom pierwszy. Będzie to zlepek przykładów, które nam wskażą na ogrom zagadnienia. Pierwsze. Poziom złożoności naszej planety wskazuje na świadomego projektanta, który nie tylko stworzył wszechświat, ale też obecnie go podtrzymuje. Można podać niezliczone przykłady na istnienie Bożego projektu. Zacznijmy od pierwszego wersetu pierwszej księgi Mojżeszowej. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Potem zaś następuje wyszczególnienie, jak przebiegało przygotowanie tej uprzednio stworzonej ziemi na mieszkanie króla stworzenia człowieka. A więc ziemia. Kilka słów o tej ziemi, którą pozornie wszyscy znamy, bo na niej się znajdujemy, po niej stąpamy, ale jaka ona jest? Jej wielkość jest właściwa dla rozwoju. Rozmiar Ziemi i odpowiadająca mu siła grawitacji zapewniają utrzymanie się przy planecie właściwej powłoki gazowej, składającej się głównie z tlenu i azotu, o grubości nie przekraczającej 100 kilometrów. Gdyby była mniejsza, istnienie atmosfery byłoby niemożliwe, jak w przypadku Merkurego. Ziemia znajduje się w odpowiedniej odległości od Słońca. Waha się ona w ciągu roku o kilka zaledwie procent. Zwróćmy uwagę na występujące na Ziemi wahania temperatur. No, w przybliżeniu, oprócz tych ekstremalnych różnic, możemy powiedzieć, że jest to zakres od minus 30 do plus 50 stopni Celsjusza. Gdyby nasza planeta znajdowała się nieco dalej od Słońca, zamarzłaby. Gdyby zaś znajdowała się bliżej Słońca, uległaby spaleniu. Nawet nieznaczna zmiana położenia Ziemi spowodowałaby, że życie na niej byłoby niemożliwe. Ta doskonała odległość od Słońca zachowana jest cały czas, gdy Ziemia krąży z prędkością niemal 110 tysięcy kilometrów na godzinę. Wyobrażamy sobie tą prędkość? Ziemia obraca się również wokół własnej osi, co pozwala na codzienne ogrzanie i schłodzenie większości jej powierzchni. Oddziaływanie Księżyca powoduje formowanie się pływów oceanicznych i w efekcie przemieszczanie olbrzymich mas wody, dzięki czemu ulega ona wymieszaniu, a poza wypadkami tsunami nie zalewa powierzchni kontynentu. Zostawmy na chwilę Ziemię. A więc woda. Bez wody nie ma życia. Bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku, a jednak żadna żywa istota nie mogłaby się bez niej obyć. Rośliny, ciała zwierząt i ludzi składają się w większości z wody. Woda stanowi około 2/3 masy naszego ciała. Właściwości wody odpowiadają doskonale potrzebom różnych form życia na Ziemi. Woda charakteryzuje się wysoką temperaturą wrzenia i niską temperaturą zamarzania. Dzięki temu pozwala nam egzystować w środowisku o znacznych wahaniach temperatury, zapewniając zachowanie stałej temperatury ciała około 37 stopni Celsjusza. Woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem. I to ta właśnie właściwość czyni z niej doskonały środek transportu wewnątrzustrojowego, dzięki któremu tysiące związków chemicznych, substancji mineralnych i składników pokarmowych dostaje się do najmniejszych naczyń krwionośnych i komórek naszego ciała. Woda jest obojętna pod względem chemicznym. Nie wpływa na skład tego, co przenosi. Dostarcza życiodajne soki i składniki odżywcze na szczyty nawet najwyższych drzew dzięki procesowi dyfuzji prostej. Woda zamarza zwykle w górnych partiach zbiorników, przez co ryby potrafią przezimować w zbiornikach wodnych. 97% wody na Ziemi znajduje się w oceanach. Jest to woda słona. Istnieje jednak wspaniały system jej oczyszczania i dystrybucji, co zapewnia warunki do życia na naszej planecie. Woda oceaniczna unosi się w górę w procesie parowania i oddzielenia od soli, gromadzi w formie chmur, a potem z powrotem wraca w formie deszczu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 1:27. Stworzył więc Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boży go stworzył. Jak mówimy o człowieku, to co jest takie najważniejsze w nim? Mózg. Mózg człowieka. Co to znaczy mózg? Czym się uosabia? Co w sobie zawiera? Jakie możliwości? Miliony jednocześnie zachodzących procesów i zdumiewająca ilość informacji. Nasz mózg rejestruje wszystkie oglądane kolory i kształty. Temperaturę otoczenia, nacisk stóp na podłoże, dochodzące dźwięki, suchość ust, a nawet fakturę dotykanych przedmiotów. Mózg przechowuje i przetwarza wszystkie emocje, myśli i wspomnienia. Jednocześnie nieustannie monitoruje bieżące procesy i funkcje organizmu, takie jak rytm oddechu, ruchy gałek ocznych, głód czy pracę mięśni dłoni. Mózg człowieka przetwarza ponad 1 000 000 komunikatów na sekundę. Wyobrażamy sobie? 1 000 000 komunikatów na sekundę. Ocenia wagę wszystkich tych danych, odfiltrowuje mniej istotne informacje. Dzięki temu możemy się skupić, a ostatecznie funkcjonować w ostatecznym na świecie. Mózg, który przetwarza 1 000 000 informacji na sekundę, oceniając ich wagę i pozwalając nam działać na podstawie najistotniejszych danych. Czy mógł powstać po prostu przez przypadek? Czy za jego powstanie mogłyby się kryć wyłącznie bezosobowe czynniki biologiczne, które przypadkiem doprowadziły do ukształtowania idealnej tkanki, naczyń krwionośnych, komórek nerwowych i struktury? Mózg działa inaczej niż pozostałe organy. Dostrzegamy w nim inteligencję, zdolność rozumowania, generowania uczuć, snucia marzeń, planów, podejmowania działań oraz wchodzenia w interakcje z innymi osobami. W jaki sposób można wyjaśnić powstanie mózgu człowieka? Czy Bóg istnieje? Przypadek lub przyczyny naturalne nie są wystarczającym wyjaśnieniem. Alternatywą dla istnienia Boga jest pogląd, że wszystko, co widzimy wokół nas, powstało w wyniku splotu czynników naturalnych i przypadku. Posłużmy się takim przykładem. Gdy ktoś rzuca kostką, no istnieje pewne prawdopodobieństwo, że wypadnie para szóstek. Jest takie prawdopodobieństwo. Jednak czymś zupełnym innym jest szansa pojawienia się szóstek na czystej kostce. Bo tam ich, tych oczek po prostu nie ma. Współczesna nauka potwierdza to, co Pasteur próbował wykazać już dawno temu. Życie nie może powstać z materii nieożywionej. Skąd zatem pochodzą ludzie, zwierzęta i rośliny? Przyczyny naturalne też nie są również adekwatnym wyjaśnieniem ilości precyzyjnych informacji zawartych w ludzkim DNA. Osobom, które nie biorą pod uwagę istnienia Boga, pozostaje wniosek, że wszystko to powstało bez przyczyny, bez planu, jedynie w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności. Jednak odwoływanie się do szczęśliwego zbiegu okoliczności wobec niezwykle złożonych struktur i zjawisk, które obserwujemy we wszechświecie, to postawa, która intelektualnie pozostawia wiele do życzenia. Czy Bóg istnieje? Ktoś, kto twierdzi stanowczo, że nie ma Boga, musi zignorować najgłębsze odczucia niezliczonej rzeszy ludzi, którzy są przekonani, że Bóg jest. Nie można przez to powiedzieć, że jeżeli wystarczająca ilość osób w coś wierzy, to automatycznie to jest prawdą, bo byłby to fałszywy trop. Naukowcy odkrywają nowe prawdy o wszechświecie, które podważają lub negują wcześniejsze ich wnioski. Jednak postęp naukowy nie doprowadził jeszcze do odkrycia, które podważyłoby prawdopodobieństwo liczbowe, że za tym wszystkim kryje się inteligentny umysł. Nikt nie podważył tego i nie potrafi zrobić. W istocie zaś kolejne odkrycia naukowe dotyczące człowieka i wszechświata wykazują jeszcze dobitniej, z jak złożonymi zjawiskami mamy do czynienia i jak bardzo uwidacznia się w nich misterny projekt. Dowody naukowe wcale nie podważają Boga, ale przemawiają za inteligentnym źródłem życia we wszechświecie. Coraz więcej naukowców w to wierzy i z coraz większym szacunkiem pochylają swe głowy. Ale odejdźmy od tego na chwilę. Przesłanki obiektywne to nie wszystko. Trzeba koniecznie szerzej spojrzeć na to zagadnienie. Od zarania dziejów u miliardów ludzi na całym świecie spotykamy przeświadczenie, że Bóg istnieje. Ludzie dochodzą do takiego wniosku na podstawie osobistego, subiektywnego kontaktu z Bogiem. Treść Pisma Świętego jest szeregiem zapisów tychże relacji. Szczegółowe relacje dotyczące swoich doświadczeń z Bogiem mogą także złożyć i dziś obecnie żyjące osoby. Osoby te powołują się na wysłuchane modlitwy i konkretnie często zadziwiające sposoby, w jakie Bóg zaspokaja ich potrzeby i prowadzi podczas podejmowania ważnych decyzji w życiu osobistym. Ludzie, o których mowa, nie opisują takich czy innych wierzeń czy doktryn, ale przedstawiają szczegółowe relacje dotyczące działania Boga w ich życiu. Wielu z nich wyraża pewność, że istnieje dobry, kochający Bóg, który okazał mi swoją troskę i wierność. Kochani braterstwo, czyż w naszym życiu, każdego z nas, nie spotkaliśmy się z wieloma dowodami na to? Czyż gdybyśmy teraz zaczęli przeglądać nasze życie, nie zobaczylibyśmy, jak wiele razy ochronił nas Pan? To, o czym wiemy. A ile razy ochronił nas, kiedy my nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że tak się stało. Jak wiele razy w cudowny sposób jeszcze przedłużył nam życie? Czy gdy staliśmy na rozdrożu, gdy nie byliśmy pewni, w którą stronę się udać, czyż to nie Pan i Jego głos z tyłu do Ciebie mówiący wskazał drogę? Drogi słuchaczu, który jesteś sceptykiem, słuchasz i zastanawiasz się, czy możesz z całą pewnością stwierdzić, mam absolutną rację, a oni wszyscy mylą się co do Boga? List do Hebrajczyków, 1:1-4. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle wyższym stał się od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Wielkie dzieła Boże. Nieogarnione, niemożliwe do wymienienia, niemożliwe do zastanowienia się nad nimi wszystkimi, bo są to dzieła w tak wielu płaszczyznach się znajdujące. Materii ożywionej, materii nieożywionej, dzieła, działania, potęgi, mocy, stworzenie, przymierza, odkupienie. Gdybyśmy chociaż chcieli się najbardziej zastanowić tylko pokrótce nad tymi fragmentami, to jestem pewien, że nie dalibyśmy rady wszystkie omówić. Wielkie są dzieła Pana. Zgłębiać je winni wszyscy, których radują. Czy one radują mnie? Czy one radują nas? Czy są powodem radości dla nas? Czy gdy jest trudno, gdy nam jest ciężko, to wspomnienie tych dzieł, wspomnienie przykładów, zachowań się mężów Bożych jest dla mnie radością, podporą? Księga Psalmów jest taką wspaniałą księgą, między innymi powiem, że jak jest nam bardzo ciężko, to lubimy do tej księgi sięgnąć. Bo któryś z tych psalmistów przechodził podobne jak my doświadczenie w tym momencie. Ale Księga Psalmów to tylko jedna księga. A całość to Pismo Święte. Ponadczasowe, cudowne, niezgłębione list Boga do człowieka. Które jest tak specyficzne, że potrafiło odpowiadać na problemy ludzi daleko przed nami żyjących, potrafi odpowiedzieć na problemy nam współczesne i myślę, że się, kochani, ze mną zgodzicie, że odpowie na wszystkie przyszłe problemy, jakie jeszcze będą mieli ludzie po nas, jeżeli taką będzie wola Boża żyjących. Taka księga jest tylko jedna. 6000 lat i jedna księga. Księga, którą próbowano zniszczyć na wszelkie możliwe sposoby. Dlaczego? Bo autorem jej jest Bóg. Bo On zawarł w niej to, co trzeba, aby człowiek wiedział. A komu zależy na tym, żeby ta księga zaginęła, zniszczyła się? Ano wrogowi Pana Boga, temu, który przez usta naszego Pana jest nazwany mężobójcą, od początku i w prawdzie nie został. On starał się na różne sposoby. Od fizycznego palenia ksiąg, aż po sposoby bardziej wyrafinowane, przekręcania zawartej w niej treści. Im bardziej wgłębiamy się w czytanie, tym więcej dostrzegamy dzieł Boga. Czy tak jest, kochani? Ile razy jest tak, że czytamy coś, które wydaje się już znamy. Przecież czytaliśmy kilkakrotnie ten fragment Pisma Świętego, a okazuje się, że coś nowego naraz w tym dostrzegamy. Czy tak jest? Dlatego jest to księga wspaniała, tak dziwna i odmienna od wszystkich ksiąg, bo autorem jest Najwyższy. Jakie budzą w nas emocje dzieła Boże? Zostawiam to pytanie do każdego z nas. Każdy niech sobie odpowie to sam. Co go najbardziej urzeka w tej księdze? Co najbardziej do niego przemawia? Która historia wstrząsnęła nim? Dotarła do niego? A ja chciałbym, abyśmy spojrzeli na przykładzie jednego męża Bożego, starotestamentowego Dawida, i zobaczyli jego reakcję. Psalm 19, 1-4 wersetu zawiera takie oświadczenie Dawida. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk Jego nieboszkłon obwieszcza. Dzień dnowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo. Nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos rozchodzi się na całą ziemię, aż po krańce świata ich mowy. Możemy domyślać się, co akurat tu w tym momencie miał na myśli psalmista Dawid. Nie miał przecież teleskopu Hubble'a, żeby mógł sięgnąć daleko w przyszłość i na podstawie zdjęć zrobionych dla NASA oglądać bezmiar wszechświata. Tego nie miał. A więc wydaje się, że patrzył. Patrzył na mnóstwo gwiazd migocących. Czy wiedział, że każda gwiazda to ośrodek innego świata? Nie wiemy. Co on wiedział na ten temat? A może widział pioruny, burzę i przeszywającą mózg, która wstrząsa ziemią. Dzisiaj też ludzie obserwują pioruny i są świadomi tego, że gdyby udało się je ujarzmić, to byłoby to najtańsze źródło energii. Tylko ich ujarzmić się nie da. Można się przed nimi obronić, aby nie być przez nień porażonym, ale ujarzmić go, wykorzystać, pozostaje w sferze, nazwijmy to tak, przyszłych marzeń. Co? O czym myślał Dawid? Rozwinął jakby tą myśl w psalmie 86. I w wersetach 10 i 11 tak tam to zawarł to swoje spostrzeżenie. Boś Ty jest wielki i działasz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, drogi Twej, bym postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce ku bojaźni Twego imienia. Podziw dla zdumiewających dzieł Bożych napełnił Dawida stosowną, pełną szacunku bojaźnią. Myślę, że rozumiemy, dlaczego tak się stało. Dawid nie chciał ściągnąć na siebie niezadowolenie tego, który potrafi dokonać tych zdumiewających dzieł. I myślę, że powiem prawdę, która nas wszystkich dotyczy. Nam także bardzo na tym zależy. Czy i nas więc taką bojaźnią napełnia? Czcią? Właściwą bojaźnią? Dawid niewątpliwie zdawał sobie sprawę, że skoro Bóg dysponuje przeogromną mocą, to potrafi jej użyć przeciw każdemu, kto ściąga na siebie jego niełaskę. A to nie zapowiada nic dobrego. Dzieła Pana. Spójrzmy inaczej. Jak wspomniałem na początku, będzie to powiązanie w sposób podobieństwo psalmu, w luźny sposób różnych fragmentów i różnych spojrzeń na to zagadnienie. Spójrzmy przez pryzmat proroctw. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele zapisów różnych proroctw. Proroctwa te, jak podpowiada nam ta sama księga, że Duchem Bożym będąc pędzeni, mówili święci Boży ludzie. Rozumieli je wtedy? Najczęściej nie. Dopiero potem czas pokazywał. Były to najczęściej proroctwa na pozór trudne do zrozumienia pod względem ludzkiego sposobu myślenia. Mało tego, niemożliwe do ich wypełnienia wtedy, w ówczesnym czasie. A jednak po wielu latach spełnione. Bo to Bóg zawyrokował. Mamy wiele proroctw. Wymienię tylko kilka. Braterstwo, dopowiecie sobie resztę. Mowa o spełnionych już proroctwach. O Babilonie, Tyrze, Samarii, Jerychu i tak dalej. Można by tą listę mnożyć. Były one tak dziwne, zawarte w niej składniki tych proroctw były niemożliwe do spełnienia jednocześnie. A jednak się spełniły. Prorok Izajasz, 25, rozdział, pierwszy werset, zawiera myśl proroka. Panie, Tyś Bogiem moim. Sławić Cię będę i wielbić Twe imię, bo dokonałeś przedziwnych zamierzeń, z dawna powziętych, niezmiennych, prawdziwych. Co jest takiego ciekawego w stwierdzeniu tego, posłużę się słowem proroka w tym momencie. Dawna, z dawien dawna powziętych zamierzeń, niezmiennych, prawdziwych. Tych przedziwnych zamierzeń, tych dzieł Bożych jest jeszcze wiele przed nami. Część cały czas się rozwija. I znowu jeden przykład. Wielkie dzieło Boga, pojednanie. Wielkie dzieło Boga, przedziwne dzieło. Jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, trzeci, czwarty werset do piątego. Dzieło Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, chce, mówię nam inny przykład, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Dziwne zamierzenie. Pan Bóg mógł po prostu zapomnieć o tym, który świadomie przestąpił jego prawo. No i trudno. Sprawiedliwość, umarłeś wiecznie, nie żyjesz. Mógł? Mógł. Czy mógł wywieźć nowy rodzaj? Mógł. Ale on tak nie chciał. On chciał, aby to stworzenie, które upadło, które nie wytrzymało, aby ono kiedyś było szczęśliwe. Bo Bóg, poza innymi przymiotami, jest Bogiem miłości. werset 5 tegoż samego listu świętego Pawła mówi: albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Jak bardzo treściwe są słowa tego wielkiego planu Boga, tego wielkiego dzieła Bożego. Jeden jest Bóg. Nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Bo ja jestem Bogiem zawistnym, zazdrosnym i nawiedzam do kolejnych pokoleń. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Nie Bóg Chrystus Jezus, tylko człowiek Chrystus Jezus, który, aby wypełnić tą misję, to dzieło Boga, uniżył się aż do śmierci krzyżowej. Stał się człowiekiem. Cierpiał, żył, umarł niewinnie. On wydał siebie samego. Znowu, bardzo istotne słowa. Całego siebie. Nie część umarła, a część żyła. Nie było to przedstawienie teatralne, że Bóg nie cierpiał, a tylko jego ciało przybrane cierpiało. Nie. To było rzeczywiste cierpienie. I w tym jest znowu potęga Boga. Wydał samego siebie na okup za wszystkich. Niewybiórczo, nie za niektórych, którzy wierzą tak czy inaczej, a może mają taki kolor skóry, albo taki, albo są z takiej narodowości, albo z takiej. Nie, za wszystkich potomków Adama. Jako świadectwo we właściwym czasie. Oś boskiego dzieła. Gdyby nie było okupu, ofiary okupowej, to nie byłoby i skutków wynikających z tego okupu. To wielkie dzieło Boga, podyktowane ogromem miłości Stwórcy do swego stworzenia. I chociaż to stworzenie zawiodło, świadomie przestąpiło boskie prawo, podpadło pod sprawiedliwy wyrok śmierci, to jednak władca wszechświata nie kocha się w śmierci grzesznika. Przygotował plan, wielkie dzieło pojednania, który za cenę śmierci dobrowolnie oddanego życia, świętego, niewinnego, odłączonego od grzeszników, który grzechu nie popełnił, ani zdrada nie została znaleziona w ustach jego jednorodzonego Syna Bożego, człowieka Chrystusa Jezusa, daje możliwość wskrzeszenia z martwych całej ludzkości. Ta niewinna, święta krew przelana daje życie. Życie za życie. Bóg wzbudził z martwych swego Syna dnia trzeciego i On już więcej nie umiera. I nikt nie ma prawa w żadnym obrzędzie, jakimkolwiek to sobie wymyślił, uśmiercać na nowo Syna Bożego. Największe bluźnierstwo, jakie może sobie wymyślić grzeszny człowiek, uzurpujący sobie prawo do dysponowania życiem skądinąd nazywanego przez siebie Boga. Bóg, Stwórca Wszechświata, darował swemu Synowi imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na dźwięk tego imienia skłaniało się każde kolano. Taki jest Bóg, który tak umiłował świat, swe stworzenie, nie materię, swe stworzenie, że dał swego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3,16. Ten to wielki, potężny Bóg sprawi, wierzymy, że już niedługo, jak mówi obrazowo prorok Izajasz, wielką ucztę, ucztę radości. Gdy odkupieni przez Pana powrócą z radością, a ból, smutek ucieknie. Znikną choroby, kłopoty, zmartwienia. Ten mózg wspomniany na początku będzie funkcjonował jak należy. Ten milion informacji będzie rzeczywiście przetwarzane. A nie jak czasami się zdaje i dzieje, że nasz umysł zaczyna już nie przetwarza milion informacji na sekundę, tylko albo wiek, albo przeżycia, albo tabletki połykane przez farmacje zapisywane, bo to wielkie pieniądze za tym stoją. Powoduje, że ten umysł już nie przetwarza milion informacji na sekundę. To wszystko z powrotem wróci. Bo to Bóg zawyrokował. A myśli Jego nie są jako myśli człowieka. Słowa Boga nie są jako słowa człowieka. Słowo Boga nigdy nie wraca się do Niego próżno, ale zawsze wypełni to, na co je pośle. Skoro więc Bóg, ten najwspanialszy Bóg, jest autorem tak wspaniałego planu, to jaką do tego do porównania jest myśl ludzka, że nie ma Boga? Czy ona ma jakiekolwiek szanse do porównania z ogromem Jego dzieł? Nie ma, kochani. Cieszmy się, że Pan zaszczycił nas swoim wielkim darem miłości. Że pozwolił, pomógł nam, że uwierzyliśmy. Bo ci, co nie potrafią uwierzyć, mają bardzo smutne życie. Bo wiara, z jednej strony ironicznie nazywaną, że jest lichą podporą, jest w przypadku osób, które wierzą, ogromną podporą. Bo jest dowodem rzeczy niewidzialnych. Bo jest podporą, bo jest nadzieją, iskrą życia. A jakoś uwierzył, niechaj ci się stanie. Idąc śladem tej myśli, jak słabo wierzymy, to mało się nam stanie. Jak mocno wierzymy, to według tej mocy nam się to zrealizuje. Bo to Bóg obiecał. Łzy kiedyś zostaną otarte. Śmierć, największy wróg, zostanie zniszczona. Oto wszystko nowe czynię, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Psalm 72, 18 do 19. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który sam czyni cuda. Błogosławione na wieki, chwalebne Jego imię. Niech się cała ziemia napełni Jego chwałą. Amen.